Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok, to tutaj będziemy dostrzegać, przyglądać się, wyjaśniać różnym zjawiskom wokół nas, tak by było wszystko jasne. Na przykład kampus uniwersytetu zamienił się w stację kosmiczną, a na pewno w przestrzeń taką badawczą i otwartą na małe głowy pełne wielkich pomysłów i miejsca na wiedzę oczywiście, która pomoże i ułatwi ich realizację. Centrum Popularyzacji Nauki Uniwersytetu zabierało wszystkich chętnych w podróże po Układzie Słonecznym. Można było stworzyć obrotową mapę nieba albo zegar słoneczny. Pogoda sprzyjała, więc udało się też poobserwować Słońce przez teleskop.
Chcę poznać kosmos, planety.
Brat też chce poznać kosmos?
A co tu widać? Prezentujemy Słońce poprzez teleskop. To jest specjalny teleskop do obserwacji tylko i wyłącznie Słońca.
Patrząc w okular, jesteśmy bezpieczni.
Tak, jesteśmy bezpieczni.
Co teraz widać na Słońcu?
Struktury tarczy Słońca, plamy na Słońcu.
Czy jakaś czerwona kropka niby.
Czerwona kropka? Myślisz, że to było Słońce?
Wybuchy słoneczne.
Mama widziała Słońce?
Widzieliśmy, tak. Słońce, wybuchy słoneczne.
Normalne takie jakby Słońce, takie czerwone. Po prostu Słońce.
Zerkaliście tutaj w ten teleskop na Słońce?
Tak, zerkaliśmy.
No i co tu widać?
Czerwone po prostu, całe czerwone.
Czerwona plamka, właściwie tak, czerwona kropka. Plamka. Czerwona duża kropka.
Tak, czerwona kropka duża.
Trzeba się domyślić, że to Słońce?
Tak, to Słońce.
Po co nam Słońce?
Żeby życie było.
Mars!
Mars!
Co tu widziałaś w teleskopie?
Słońce!
I co tam jest na tym Słońcu?
Wybuch!
Czemu potrzebne nam jest Słońce? W ogóle czemu interesujemy się Słońcem?
Żeby było życie. Bo życie jest bardzo ważne, nie? To dlatego wybrali Ziemię.
I żeby było życie, musi być Słońce.
Tak, bardzo lubię.
Ja też lubię, chociaż jeszcze nie tak dawno narzekaliśmy, że jest zbyt intensywne, a za chwilę będziemy tęsknić za jego promieniami. Słońce, gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, niech wystąpi. W roli głównej w bajkowych tropach o Słońcu porozmawiamy z pasjonatem astronomii, który jest też dowodem na to, że początki fascynacji kosmosem mogą przeżywać już kilkulatkowie, pytając na przykład, dlaczego niebo jest niebieskie. My pytamy o najjaśniejszą i najbliższą Ziemi gwiazdę, widoczną gołym okiem, dlaczego Słońce jest takie ważne, wyjaśnia Robert Nowakowski z Kosmicznej Akademii.
Słońce jest naszą gwiazdą życia. Gwiazda, która fascynuje mnie osobiście, jeszcze bardziej, kiedy zobaczyłem na niej w promieniowaniu wodorowym H-alfa. Od ponad roku mam teleskop, który umożliwia mi oglądanie szczegółów na Słońcu. Protuberancje, flokule, spikule, granule.
Co to znaczy?
To są wszystko piękne zjawiska gotującej, eksplodującej plazmy na Słońcu, która w zależności od skali energii wybuchu może nawet po kilkunastu dniach dofrunąć do Ziemi dzięki magnetosferze, dzięki siłom magnetycznym, tak biegunom na Ziemi północnym, południowym. Ten wiatr słoneczny, te energetyczne cząstki są rozładowywane, reagują z tlenem, azotem, innymi pierwiastkami. Tworzy się piękna aura, piękna się robi zorza, ale teraz Słońce jest w kolejnym bardzo aktywnym takim okresie i widać ogromną ilość właśnie tych spektakularnych wybuchów, które czasem mogą nawet zagrozić komunikacji satelitarnej, a w krótkich przypadkach nawet zrobić blackout, czyli doprowadzić do zwarcia najwyższych sieci energetycznych.
Gołym okiem tych wszystkich pięknych zjawisk nie dostrzeżemy. Potrzebujemy teleskopu. Gdybyśmy je mieli zobrazować, to są jakiegoś rodzaju dymy, coś przypominającego języki ognia.
Pięknie to pani poetycko powiedziała. A ja jeszcze mówię to w sposób taki zrozumiały dla dzieciaków. To jest tak jak gotujący się budyń albo kisiel przez mamę i trochę zapomni zakręcić tego kurka z gazem albo indukcji elektromagnetycznej. I tak gotuje się jakiś gęsty sos, na przykład może być borowikowy albo jakiś podgrzybkowy. I to bum, wybucha, a czasami może być taki duży bąbel energetyczny, że rozpryśnie się na przykład na ściany. Podobnie widzimy procesy na Słońcu, te właśnie wybuchy, plazmy, protuberancje. To są gotująca się materia, która czasem wybucha, gdy jest dostatecznie duży wybuch, trafia do nas na Ziemię w postaci zorzy lub innych jeszcze zjawisk.
Od czego powinniśmy rozpocząć naszą wiedzę o Słońcu? Taki elementarz ABC. Słońce to?
Przede wszystkim Słońce to jest wspaniała i niebezpieczna zarazem gwiazda. Trzeba, żeby je obserwować, trzeba przede wszystkim wziąć to bardzo bezpiecznie. Nie można absolutnie oglądać Słońca bezpośrednio oczami, przez teleskop czy lornetkę, bez zabezpieczenia odpowiedniego, można natychmiast stracić wzrok. To jest naprawdę, mówi się, że u nas w takim żargonie astronomicznym miłośniku mówi się, że się ogląda dwa razy Słońce, tak? Jedno raz jedno okiem, drugi raz drugim okiem, bo się wypala trwale, niszczy się wzrok. Także to jest po pierwsze, trzeba uważać, trzeba to robić mądrze, ale gdy się już to zaczyna robić, magia roztacza się przed oczami.
Słońce, wiemy już czym jest i że nie możemy na nie patrzeć bez zabezpieczenia. Co to znaczy, że Słońce jest życiodajną siłą, że daje nam życie?
Proszę mi powiedzieć, co wszyscy widzimy w lato, wiosną, kolor?
Zielony.
Brawo, tak jest! Co to znaczy kolory? To jest chlorofil. To jest właśnie ta chemia, ta cała biologia, która nas otacza. Nie byłaby możliwa bez energii życiodajnej gwiazdy, jakim jest Słońce. Musimy sobie zdać sprawę, że każde źdźbło trawy, każdy liść na Ziemi jest zielony, dlatego, bo otrzymuje tą życiodajną energię z gwiazdy, którą potem albo my zjadamy, albo krówki robią z tego troszeczkę molekularną zmianę na mleko, lub inne środki, które spożywcze czy inne jedzonko. I sobie musimy to, czy nawet palenie węglem, czy drewna w kominku, musimy sobie uświadomić, że katalizatorem właśnie tej energii słonecznej są chociażby drzewa, które budują z tej energii słonecznej swoje pnie, swoje drewno, swoją strukturę, a my spalając to drewno w kominku uwalniamy z kolei tą energię, które pobrały ze Słońca nam, ogrzewając nasze domostwa, nasze wspaniałe spotkania na łonie natury, do czego też gorąco zachęcam. Słońce towarzyszy nam życiodajną energią w każdym momencie życia.
No ten kolor zielony też odpowiedzialny jest trochę za tlen, którym oddychamy.
Zdecydowanie tak. I to jest kolejna bardzo słuszna uwaga. Gdyby rośliny, zwierzęta nie zamieniały właśnie, prawda, tej energii słonecznej w strukturę swojego drewna i uwalniały przy tym tlenu, po prostu życie nie byłoby tak, jakie tutaj znamy i nas jako ludzi, po prostu możliwe. Także to wszystko jest siecią połączoną, wspaniałym ekosystemem. Miejmy nadzieję, że my i nasze następne pokolenia będą o tym pamiętać, że trzeba dbać o ekosystem, trzeba dbać o równowagę człowieka z naturą, żeby tego nie zaburzyć. Wiemy, że jest wiele wyzwań. Musimy to zrobić, bo inaczej może być niestety źle, a tego nie chcemy.
Możemy dbać o Słońce?
Możemy dbać o Słońce. Możemy dbać o Słońce w tym sensie, że powinniśmy wiedzieć, czym jest Słońce dla nas, jakie tam procesy zachodzą i wcale nie w ujęciu naukowym, popularnym, żebyśmy zrozumieli, jak ważne jest to Słońce, że ani jeden człowiek, ani jedna istota żywa, pchełka, mrówka w całej historii Ziemi nie mogłaby powstać, nie mogłaby żyć, gdyby nie to Słońce. Warto sobie czasami to uzmysłowić i obserwacje właśnie astronomiczne dla mnie Słońca, jako tej wspaniałej siły dającej nam życie, zmusza często mnie do takiej refleksji. I taki pokory. Z jednej strony jest to siła, która może nas po prostu zabić, gdyby eksplodowała, lub jest niebezpieczna, gdy się zbyt bardzo opalamy, ale z drugiej strony bardzo lubimy wodę ogrzaną przez fotowoltaikę, przez farmy wiatrowe, tak? Energia dostarczana ogrzewa nasze domy, możemy się komunikować satelitarnie. Ta wiedza, taka nauka, popularno-naukowa, bo ja nie jestem naukowcem, po prostu wspaniale daje mi tak odkryć świat wokół mnie, wokół nas. I tym chciałbym zarazić przede wszystkim najmłodszych, bo świat bardzo szybko ewoluuje do przodu, jest bardzo technologiczny, coraz bardziej i będzie. I warto sobie tą astronomią po prostu ułatwić pojmowanie rzeczywistości, coraz bardziej skomplikowanej, ale ona wcale nie jest tak bardzo skomplikowana, gdy się czuje, pozna te podstawy, które daje astronomia, obserwacja astronomiczna.
Musi paść to pytanie, no bo jeśli to jest gwiazda, powiedział pan na początku, no to każda kiedyś gaśnie. Co wtedy?
No więc właśnie, to jest dobre pytanie. Na szczęście póki co nie musimy się martwić, bo to jeszcze miliardy lat potrwają. Oczywiście wchłonie Ziemię, wybuchnie, powstanie z tego mała gwiazdka, ale warto o tym wiedzieć. Warto obserwować niebo, bo jest wiele efektów, które już możemy zaobserwować w tym końcowym cyklu właśnie życia gwiazd, wiele supernowych lub wybuchów posupernowych, które tworzą piękne mgławice, które dają dzięki tym syntezom, reakcjom zachodzącym, chociażby złoto, które mamy na sobie. Każda obrączka złota, słuchajcie, to jest ta świadomość, że ona nie powstała na Ziemi i nawet na Słońcu. Ona powstała podczas wybuchów supernowych z innych gwiazd. Słońce z tego powstało, w Układ Słoneczny, tak? A finalnie też i my, z tych wszystkich pierwiastków, z tych wybuchów, mało tego. Patrzmy jeszcze dalej w gwiazdy, nie tylko na to Słońce, bo tego uważam, że powinno się zacząć. Lećmy dalej, patrzmy w inne gwiazdy, inne galaktyki. teleskop Webba ostatnio. Przecież wspaniałe, wspaniałe zdjęcia dostarcza najodleglejszych galaktyk w dalekiej podczerwieni. Ponad 13 miliardów lat świetlnych od nas są pierwsze obrazy tych galaktyk. To jest niesamowita wiedza, niesamowita podróż w czasie i przestrzeni. Niczym Vasco da Gama, niczym Marco Polo, niczym Krzysztof Kolumb. Można się czuć obserwując te wszystkie piękne zjawiska na niebie.
Czyli jak mama mówi do dziecka, jesteś moim słońcem, to nie kłamie, bo w każdym z nas pierwiastki słońca są.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Piękna analogia, ale dokładnie tak właśnie jest.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i zapraszam do naszych wspólnych obserwacji kolejny raz.
Więcej odkryć Roberta Nowakowskiego ze świata kosmosu w kosmicznejakademii.pl, a już za chwilę wskoczymy do naszego stałego cyklu do słuchania, do czytania.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Sięgamy po nowy tytuł Nie ja i ja Antoniny Kasprzak, wydawnictwa BIS. Bohaterka tej opowieści mieszka z mamą i babcią w starej kamienicy, ale czuje się trochę samotna. Przed nią jednak wiele przygód, no ale na początek po prostu się poznajmy.
Kopnęłam ze złością stojak na rowery. No tak, rano przypięłam rower, ale nie wzięłam z domu klucza. Znowu. Trudno, będę musiała go tak zostawić i wrócić pod szkołę po południu. Powlokłam się do domu. Sama, bo inne dzieci szły w drugą stronę. Po Amelię mama przyjechała dużym, białym samochodem. Postawiła go w bramie, chociaż nie wolno. Włączyła migające światła, które nazywają się awaryjne, mimo że nie było przecież żadnej awarii. I roześmiana, stukając obcasami, pobiegła po Amelkę i Nadię. Mama Amelki jest bardzo ładna. Amelka też. Nic dziwnego, że Zosia wolała zaprosić na urodziny Amelię niż mnie. Zosia była moją najlepszą przyjaciółką jeszcze w przedszkolu. Wtedy mieszkałyśmy obok siebie. Potem dużo się zmieniło. Poszłyśmy do szkoły, a ja się przeprowadziłam. Nie spędzałyśmy już tyle czasu razem, ale często rozmawiałyśmy. Albo siedziałyśmy obok siebie w świetlicy. Nadal uważałam Zosię za przyjaciółkę, zwłaszcza że w szkole jakoś z nikim nie mogłam się zaprzyjaźnić. A dzisiaj usłyszałam, jak Amelka mówiła do Nadii o tym, że idą razem do Zosi na urodziny. Do Zosi Masłoń? Zapytałam bardzo, bardzo cicho. Aha, Amelia kiwnęła głową. No i zrozumiałam, że Zosia wcale mnie już tak nie lubi. Na chwilę zrobiło mi się smutno, ale potem pomyślałam, że to nic. Może Zosia ma za mało miejsca u siebie w domu i nie mogła tak dużo dzieci zaprosić. Poza tym tak naprawdę rozumiem, że woli Amelię ode mnie. Ona jest taka ładna i wszystko ma śliczne. Kiedy na drugiej przerwie jemy śniadanie, to wszystkie dziewczyny lecą oglądać, co Amelka ma w pudełku. Amelka mówi, że to lunchbox, bo mama robi jej na przykład ciasteczka pszczółki albo kanapki buźki z uśmiechem z pomidorka. I ma zawsze takie równiutkie blond warkocze, z których nigdy nie wystają jej włosy. A ja? Mama mówi, że jestem najładniejsza na świecie. Kiedyś nawet jej wierzyłam, ale potem, kiedy miałam 6 lat i nauczyłam się czytać, w jednej książce mamy przeczytałam: każde dziecko jest najładniejsze dla swoich rodziców. I jeszcze o tym, że trzeba to dzieciom powtarzać, bo inaczej nie będą się czuły wartościowe. Wtedy uznałam, że mama tylko tak mówi, zwłaszcza że nikt inny nigdy nie powiedział, że jestem ładna. Zresztą ja jakoś tak mam, że nawet jak założę elegancką sukienkę, to ona odstaje albo wisi, albo od razu jest poplamiona. Guziki same mi się rozpinają, sznurówki mi się rozwiązują, chociaż umiem już niby od dawna je wiązać. Mam ciemne włosy, takie za ucho. Mama rano mi je czesze, przypina spinki, ale zanim dotrę do szkoły, już jestem rozczochrana, a spinki wiszą, zamiast trzymać się głowy jak u innych dziewczynek. I jeszcze zawsze gubię rękawiczki, a potem noszę takie niedopary, tak jak teraz na przykład. I zapominam chustek do nosa albo klucza do roweru. Jak dziś. Tak użalając się nad sobą, ale przyznacie, że dzisiaj miałam powód przez tę Zośkę, doszłam do Fortecznej. Mówiłam wam już, że większość dzieci z mojej klasy szła w drugą stronę, prawda? Prawie cała moja klasa mieszkała na osiedlu przy Biskupskiej, albo w nowych blokach, albo w starych. Kiedyś też mieliśmy mieszkanie w tych blokach. Mama, tata i ja. Później tata wyjechał do Anglii. Potem okazało się, że już nie wróci. A dodatkowo, że to mieszkanie nie jest tak całkiem nasze i że musimy z mamą przenieść się do babci Halinki. Babcia mieszkała sama w domu z ogródkiem, przy ulicy Fortecznej, blisko kanałku. Niektórzy mówią na takie domy wille, ale dom babci był taki zaniedbany, że raczej nie zasługiwał na tę nazwę. Nie to, żeby babcia o niego nie dbała. Po prostu dom był bardzo stary. Wychowała się w nim i moja mama, i przedtem babcia Halinka, a jeszcze wcześniej moja prababcia. W każdym razie zamieszkałyśmy we trzy. Babcia, mama i ja. Jednak przed wakacjami babcia zachorowała. Najpierw była długo w szpitalu, a teraz pojechała do sanatorium. Dlatego ja bardzo dużo czasu spędzam sama. Szłam sobie forteczną, kopiąc kamień i nagle znowu zobaczyłam tego dziwnego pana. Ostatnio kilka razy widziałam go tu, na naszej ulicy. Pan, starszy na pewno od mojej mamy, ale jeszcze nie całkiem siwy, z jakimś urządzeniem przypominającym ni to odkurzacz, ni to kosiarkę, w dużych słuchawkach na uszach, przyglądał mi się bardzo uważnie, kiedy otwierałam furtkę. Chyba chciał coś powiedzieć, ale ja przestraszyłam się go trochę, bo miał takie szare, dziwne oczy, więc szybko pobiegłam do domu i zatrzasnęłam drzwi. Rzuciłam plecak i poszłam do kuchni zrobić sobie biały ser z dżemem. To był taki przysmak, który zawsze robiła mi babcia. Naprawdę łatwo go przygotować, nawet ja potrafię. Śpiewałam: ty też umiesz coś na pewno, być piratem lub królewną. I nałożyłam sobie górę dżemu na talerz. Rewelacja! Mama była w domu, ale miała akurat lekcję. Moja mama jest bardzo, bardzo mądra i pisze doktorat z historii. To znaczy, najpierw musiała skończyć jedną szkołę, potem drugą szkołę, potem studia, a teraz jeszcze się uczy. Strasznie długo. Uczy też studentów na uniwersytecie, ale tylko raz w tygodniu. No i musi jakoś jeszcze pracować, więc ma uczniów, którzy do niej przychodzą do domu i pomaga im w lekcjach. Poza tym mama ciągle pisze na komputerze i mówi, że chyba nigdy nie skończy tego doktoratu, ale ja trzymam za nią kciuki. Trzasnęły drzwi. To ten duży Bartek, uczeń mamy, wyszedł z domu, a mama przyszła do mnie do kuchni. Cześć, Irenko. Bo ja mam na imię Irenka. Jeszcze chyba wam nie powiedziałam. Przytuliłam się do mamy.
Czy uda się Irence porozmawiać z mamą? Ciąg dalszy tej opowieści nastąpi, obiecuję. I tak literacko dotarliśmy do podróży po kulturze, a za wspólne bajkowe dzień dobry dziękuję. Olga Gordiejew, za chwilę Andrzej Bajgus.